co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dzień dobry, Wojtek Suleciński. Dziś porozmawiamy o korporacjach, a właściwie o tym, no tak naprawdę, jak te korporacje funkcjonują i dziś, i funkcjonowały w przeszłości. O tym będziemy rozmawiać oczywiście przede wszystkim. Doktor Marcin Wiszowaty pokazuje mi informacje na temat tego, że w najbliższy weekend, bo to chyba tak trzeba określać, odbędzie się Komersz 52 Narodów Bałtyckich, czyli spotkanie ruchu korporacyjnego.
Dzień dobry. Jeszcze nawet powiem, że dzisiaj odbędzie się otwarcie wystawy na Politechnice Gdańskiej. Wstęp jest wolny i wszyscy są mile zaproszeni. Właśnie w ramach obchodów już dzisiaj zaczynamy o godzinie 18:00 wystawą poświęconą historii ruchu korporacyjnego właśnie w Gdańsku.
No i tutaj Jan Daniluch, drugi mój gość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ja mogę powiedzieć jedno. Otóż jestem zainteresowany informacjami tak naprawdę, co to jest ruch korporacyjny. Ja w odróżnieniu od panów korporantem nie jestem, bo obaj moi goście są korporantami. Tak. Korporacji.
Ja jestem filistrem konwentu Polonia.
Filister, to powiem dla ułatwienia, to jest taka osoba, która jest, jakby to powiedzieć, byłym studentem, w związku z tym należy do korporacji w sposób inny niż do tej pory.
Bez wątpienia, to prawda.
Zgadza się. Ja natomiast także jestem filistrem, niemniej jednak innej korporacji, korporacji akademickiej Lauda.
Ja powiem w ten sposób. Moje wyobrażenie o korporacjach to jest po pierwsze wyobrażenie wynikające trochę z literatury sfery niemieckiej. Trochę o korporacjach wyobrażam sobie, że jest to taka instytucja, w której ludzie prowadzą pewien określony tryb życia w czasie studiów, czego też dowodem na starość były między innymi takie szramy na policzkach, czyli liczne pojedynki, które odbywali. Czy to, jakby to ładnie powiedzieć, jest jeszcze wciąż prawda o korporacjach takiego rytu niemieckiego?
Częściowo tak, bo korporacje niemieckie, tutaj na pewno Janek uzupełni moją wypowiedź, bo też badał i sam miał przyjemność odwiedzać korporacje, zresztą obaj byliśmy gośćmi korporacji niemieckich, ale powiedzmy może w ten sposób. Pewien mit korporanta niemieckiego jako człowieka ze szramami na twarzy wziął się przede wszystkim z filmów polskich, ponieważ tak się składało, że bardzo często oficerowie niemieccy to byli absolwenci studiów, a absolwenci studiów to często byli w czasie studiów byli osobami, które były przyjęte do korporacji, w związku z czym zachodziło pewnego rodzaju podobieństwo. Jak w filmie pokazać takiego człowieka złego, który oczywiście jest, no jako żołnierz niemiecki, wiadomo, że jest
okupantem. Szrama na policzkach.
Szrama na policzkach, czyli srogi, czyli tam gdzieś w młodości pojedynki. I to było dosyć charakterystyczne. Ja może powiem tylko taką ciekawostkę a propos tych szram, że to było dla amerykańskich żołnierzy, dla aliantów, bardzo często wskazówka pomagająca w ustaleniu, że udający szeregowego jeniec tak naprawdę jest wysokim oficerem, ponieważ prawdopodobnie jako szeregowiec w armii niemieckiej no nie miałby szans, żeby będąc absolwentem studiów być tylko i wyłącznie szeregowcem, więc to była też
wskazówka. Czyli jednak to nie jest do końca legenda.
Absolutnie nie, to nie jest do końca legenda, ponieważ niemieccy korporanci w części tych korporacji, już niewielkiej części, wciąż mają obowiązkowe tak zwane menzury, o tym pewnie powiemy później, które no dopuszczają również ciosy na twarz i to się kończy szramami. Przed wojną jeszcze zdarzało się, z tego co wiem w Niemczech, że panowie, którzy nie byli przyjęci do korporacji, a bardzo chcieli, chodzili do fryzjerów po to, żeby sobie taką szramę wykonać chałupniczo, po to, żeby potem udawać przed paniami, że oni są właśnie członkami słynnej korporacji i wzięli udział w pojedynku. Chociaż to jest dosyć zabawne, bo osoba, która taką szramę otrzymała, była słabym szermierzem.
No tak, ale to ja doszedłem takie wrażenie, że to zaczynamy opowiadać o korporacjach trochę, bym powiedział, anegdotycznie. A ja bym powiedział w ten sposób, że jest w tym jeszcze też jednak coś bardzo poważnego. Jak często się patrzy na listę korporantów z czasów studiów, a potem na przykład na różne ważne instytucje, to okazuje się, że no to jest taka wylęgarnia talentów, to jest też miejsce, gdzie się skojarzą przyjaźnie, które potem owocują politycznie, gospodarczo, biznesowo. No i czy to jest też, mówiąc najkrócej, wylęgarnia elit?
Znaczy, ja osobiście nie lubię, kiedy używa się słowa elita na wszelkie możliwe przypadki i odmienia i tak dalej. Ja bym to powiedział inaczej. Faktycznie korporacje, jedną z głównych zasad panujących, i to chyba we wszystkich korporacjach, nie tylko tego rytu niemieckiego, ale także innych, które istnieją do dzisiaj wielokrotnie w Europie, jest na pewno braterstwo. Jest pewne te więzi przyjaźni, które się wówczas na tych studiach zadzierzga, one w zdecydowanej większości przecież trwają dalej, tak? także po okresie studiów, zresztą członkostw w korporacjach, też warto można powiedzieć, jest zasady dożywotnie. Więc siłą rzeczy faktycznie korporacje są tego rodzaju stowarzyszeniami akademickimi czy społecznościami, których te więzi trwają wiele, wiele lat jeszcze po zakończeniu studiów.
To są instytucje, które są w Niemczech, w krajach jakby kręgu niemieckiego kulturowego, ale też i w niektórych krajach europejskich, które sobie stamtąd to wzięły. Tradycją starszą, ale tak naprawdę rozkwitła ona w XIX i XX wieku. Dobrze myślę o tym? Bo tak naprawdę XIX wiek jest chyba takim dla korporacji niemieckich momentem, kiedy one stały się rzeczywiście ważnymi instytucjami.
Tak, przy czym geneza korporacji sięgają dużo, dużo głębiej i dawniej. To może doktor Wiszowaty o tym wspomni, może krótko, bo to chyba średniowiecze tak naprawdę.
Krótko się nie da, jeżeli chodzi o mnie, to może jednak.
Jasne. Czyli w dużym uproszczeniu tak, geneza korporacji tych, które my dzisiaj kojarzymy i one do dzisiaj działają, które rozkwitły w XIX wieku i w XX, ale sięgają daleko dalej, czyli do średniowiecza. Ale zgadza się, pan redaktor ma rację, to znaczy one swój taki prosperity, nazwijmy to, miały, ja bym powiedział, że nawet od końca XIX wieku, od drugiej połowy XIX wieku i w dużej mierze także w okresie międzywojennym, także w Polsce, także
no właśnie,
w krajach bałtyckich.
Zaczęliśmy rozmawiać o korporacjach w Niemczech, no bo stamtąd się one wywodzą, ale mówimy o Polsce. My to Dyneburg i Ryga, czyli też takie ciekawe Dorpat, miejsce, prawda?
Dorpat i Ryga.
Tak.
Powiedzmy w ten sposób. Oczywiście można szukać i każda organizacja szuka swoich korzeni bardzo dawno. Tak naprawdę to można spokojnie powiązać korporacje nawet ze średniowiecznymi nacjami. I ja bym raczej tam szukał. Może jako reprezentant Konwentu Polonia, bo my jesteśmy korporacją XIX-wieczną jeszcze. Z całym szacunkiem dla Laudy, która jest naszą przyjaciółką. Jest ona o 100 lat młodsza i powstawała w specyficznych, innych troszeczkę warunkach. Zresztą o Laudzie warto słów parę powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawa, jedyna taka korporacja w Polsce. Zresztą Konwent Polonia też. Przed wojną korporacji było prawie 300 w Polsce. Dzisiaj mówimy o około 20. I to są oczywiście zdziesiątkowane efekty działalności albo istnienia systemu komunistycznego, kiedy korporacje funkcjonować nie mogły. Skąd te nacje? Studenci jeżdżący na studia, w większości przyjeżdżali na studia spoza ośrodka uniwersyteckiego, byli świetnym łupem dla rzeźmieszków, dla rabusiów, dla bandytów. W związku z tym po pewnym czasie okazało się, że śmiertelność wśród studentów, którzy podróżują na studia, jest ogromna. Wielu z nich nie dojeżdżało żywymi albo po prostu była po drodze okradziona i nie miała pieniędzy na życie. W związku z tym postanowili się połączyć w grupy i uczyć się obrony, uczyć się szermierki, uczyć się takich umiejętności, które przydają się w podróży. Jeżeli młodzi mężczyźni podróżowali kilka tygodni ze sobą i po drodze zdarzało im się, że ręka w rękę ratowali sobie życie, no to wiązało ich na dłużej. W związku z tym bardzo szybko, to już w średniowieczu, takie spontaniczne grupy podróżujących studentów postanowiły, czy też przerodziły się w bardziej sformalizowane jednostki nazywane nacjami, łączące ludzi z tego samego regionu Europy. Wtedy jeszcze nie było narodowości, wtedy jeszcze nie było tych pojęć, które znamy z XIX wieku. Po prostu ludzie z jakiejś okolicy zakładali tego typu organizację, która z czasem stała się niezwykle prężna i potężna. Pamiętajmy o tym, że nacje wybierały rektorów. Nacje miały swoje własne sądy, które były uznawane za równe sądom państwowym. Mało tego, nacja sądziła często swojego członka surowiej, ponieważ chciała pokazać, że nie jest w żaden sposób pobłażliwa dla naruszenia zasad. I te nacje przemieniły się tak zwane Landsmannschafty, czyli ziomkostwa. Konwent Polonia powstał jako Landsmannschaft, czy jako ziomkostwo. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z Eriką Steinbach. Absolutnie, to była polska organizacja. Natomiast co bardzo interesujące, ten polski ryt, polski rys tego Landsmannschaftu był taki, że myśmy właściwie założyli ten konwent przeciwko Niemcom. To znaczy Niemcy mieli swoje korporacje i nosili nos wysoko. Polacy, często pochodzący z rodzin szlacheckich, ziemiańskich, bardzo bogaci, bogate mieszczaństwo, nie chciało dalej słuchać od Niemców, że oni są lepsi, że mają swoje własne organizacje. Polacy, którzy studiowali w Dorpacie, powiedzieli: dobrze, to zakładamy naszą, teraz będzie się nazywała Polonia i będzie nosiła barwy narodowe, czyli amarant oznaczający koronę, błękit oznaczający Litwę i biel oznaczający Ruś, zwaną dzisiaj częściej Ukrainą.
Ja myślę, że to ciekawe, bo pokazaliśmy zarówno te historie właśnie, jak wyglądały te pierwsze korporacje, jak i zaczęło się te korporacje spolszczać. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś rozmawiamy o korporacjach akademickich. Moimi gośćmi Jan Daniluk i Marcin Wiszowaty. Zaczęliśmy opowiadać historię tej pierwszej polskiej korporacji, która powstała, co ciekawe, w miejscu dość odległym, czyli w miejscu, gdzie studenci z Polacy i studenci Niemcy spotykali się razem na Dorpackim Uniwersytecie.
Tak, to prawda. Znaczy, w zasadzie pierwszą korporacją prawdopodobnie była inna Polonia, założona we Wrocławiu, żeby było śmieszniej. I na taki, w takich samych warunkach. To był jeszcze 1818, ja pamiętam. Więc Polonia jest najstarszą korporacją akademicką, która, troszeczkę jak amerykańska konstytucja, najstarsza jednocześnie wciąż istnieje. Natomiast były próby wcześniej powołania polskich korporacji właśnie na Uniwersytetach Niemieckich we Wrocławiu. Polonia istniała bardzo krótko, potem została rozwiązana. No i dlaczego 1828, dlaczego ten ruch korporacyjny, pierwszy rzut, to właśnie początek XIX wieku. Oczywiście po Napoleonie. Dużo studentów niemieckich ruszyło do walk z Napoleonem, oczywiście po przeciwnej stronie. I potem coś musieli ze sobą zrobić, ponieważ się ostrzelali, ponieważ mieli za sobą doświadczenia wojenne, ponieważ w związku z tym i organizacyjnie, i pod każdym innym względem byli przygotowani na dalszą działalność, a tu nagle koniec wojen napoleońskich, Napoleon ląduje, wiadomo, Święta Helena, Elba i koniec historii. Kongres Wiedeński niby to wszystko ustawia, natomiast pamiętajmy o tym, że Niemcy przez większość swojej historii byli podzieleni na maleńkie państewka. Dopiero Napoleon ich połączył w ten sposób, że pojawiła się idea ogólnonarodowa, idea zjednoczenia. I w Niemczech pojawił się wtedy taki konflikt, który istnieje w niemieckich korporacjach, znaczy konflikt, pewnego rodzaju podział, który istnieje do dzisiaj. Na Landsmannschafty, nawiązujące do regionalności, i na Burschenschafty, nawiązujące do ogólnoniemieckości. Burschenschafty są mocno polityczne, upolitycznione, można wręcz powiedzieć, że mocno zaangażowane politycznie, przez to często oskarżano pewne nacjonalistyczne klimaty. Landsmannschafty od samego początku były apolityczne, a religijne i nawiązywały do tylko i wyłącznie regionalnej specyfiki.
Jak te instytucje powstawały, to było tak, że one, mówiąc najkrócej, podkreślały lepsze pochodzenie tych, którzy do nich należeli, czy też to było tak, że one po prostu prawie, że wszystkich studentów organizowały na niemieckich uczelniach w tym XIX
wieku? W Inflantach to było trudne, może powiedzmy, bo oczywiście ja znam specyfikę Polonii, którą się przez wiele lat zajmowałem również jeszcze jako czynny korporant, czyli Olderman, tak zwany strażnik tradycji, więc wynikało z tego, że przede wszystkim w Inflantach problem polegał na konfliktach dwóch rodzajów, konfliktach polsko-niemieckich, czego śladem do dzisiaj jest 5 karbów, które na deklu swoim nosi nasz fuks. Każdy fuks Polonii ma na deklu, czyli na takim specjalnym, to nie jest nakrycie głowy, to jest, no w zasadzie używamy tego jako nakrycia głowy, ale jest to też symbol organizacyjny. 5 karbów oznaczających 5 Polonusów, którzy zginęli w pojedynkach z Niemcami. Zawsze powtarzamy, że myśmy zabili 12, więc jakby rachunek jest na plus dla nas, ale fakt faktem, że na początku Polonia musiała się rzeczywiście wybić i udowodnić wszystkim innym niemieckim korporacjom, że ma prawo istnieć, bo Niemcy wcale nie byli o tym przekonani, wręcz przeciwnie, robili wszystko, żeby nam na to nie pozwolić. Druga strona to byli Łotysze i Estończycy, których, mówiąc brutalnie, Niemcy nie uznawali w ogóle do końca za ludzi. To znaczy, to była okoliczna ludność, która zasadniczo zajmowała się rolnictwem, mówiła niezrozumiałym językiem i panowie baronowie...
w carskiej Rosji.
Mówimy o carskiej Rosji, mówimy o XIX wieku, o początku XIX wieku. Oczywiście Rosjanie są zachwyceni tymi podziałami, ponieważ świetnie sobie radzą z zarządzaniem skłóconymi nacjami. I w pewnym momencie powstają korporacje. Najpierw niemieckie, potem Polska i potem pierwsze estońskie i łotewskie. Z tego co wiem, od Łotyszy i Estończyków, Polonia miała duży wpływ na ich powstanie, ponieważ zwyczajnie to wymusiła. To znaczy, kiedy Polonia stała się na tyle silna, że mogła dyktować pewne warunki, pomagała Łotyszom i Estończykom trochę znowu na przekór Niemcom, po to, żeby powstały pierwsze korporacje łotewskie i estońskie. One dzisiaj są potęgą. No i dzisiaj doświadczamy bardzo często dowodów sympatii ze strony tych, którzy koło historii zakręciło cały okręg.
Znaczy, mnie zainteresowało, dlaczego Kurlandczycy, bo tak bym powiedział z punktu widzenia pewnie tej polskiej opcji, nie wstąpili do Polonii, ale to jakby to powiedzieć, rozumiem, że już wtedy te młode nacjonalizmy były wystarczająco silne, żeby raczej szukać innego stowarzyszenia niż Polonii.
Mówimy o Niemcach, czy
mówimy o Łotyszach i Estończykach.
A, nie, czy to kwestia budzących się narodów łotewskich. Dla nich to była forma przebudzenia narodowego. Wiadomo, że nie istniały żadna Łotwa i Estonia w tym czasie, to była część Inflant. Niemcy, zresztą może powiem, bo mówimy o tych niemieckich różnych konfliktach niemiecko-polskich. Dzisiaj wciąż mamy takie różnego rodzaju zabawne historyjki, kiedy dochodzi do małej konkurencji, ale oczywiście dzisiaj w Unii Europejskiej to się wszystko pozmieniało. Ta historia
rzadziej
jest
się pojedynkujemy i znacznie rzadziej też rywalizujemy w taki sposób, jaki charakteryzował funkcjonowanie korporacji w XIX XIX, czy nawet w pierwszej połowie XX wieku.
Zresztą może powiem też taką ciekawostkę związaną z tymi pojedynkami. Otóż było ich tak dużo, że w pewnym momencie władze niemieckie same doszły do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić, ponieważ Polacy są chętni zawsze do bitki, Niemcy też. W związku z tym trzeba coś zrobić i dostaliśmy w połowie XIX wieku tak zwane prawo menzury pistoletowej. To znaczy od tej pory Polonia otrzymała prawo do używania w pojedynkach jako pierwszej broni pistoletów. Wszystkie korporacje używają do dzisiaj rapierów. Znaczy wszystkie, większość, zdecydowana większość, a Polacy pistoletu. Dlaczego? Bo po pierwsze świetnie strzelali, a po drugie wiadomo było, że pojedynek na rapier może skończyć się zranieniem. Pojedynek na pistolet niekoniecznie może się skończyć tragicznie. W związku z tym nagle zmalała ilość pojedynków, bo była mniejsza ilość Niemców, która chciała nas wyzywać na pojedynki, wiedząc, że my będziemy używali pistoletów. I od tej pory Polonia jako jedyna korporacja nosi swoją bandę, czyli tak zwany pas do broni, który każdy z nas ma przy sobie podczas uroczystości ceremonialnych, z lewego ramienia na prawy bok. Tam, gdzie nosi się kaburę do pistoletu. Wszystkie inne korporacje, Lauda, Janka, nosi od prawego ramienia na lewy bok, bo pas do broni, do rapieru właśnie w ten sposób przebiega. Także z daleka już widać, że jest Polonia, oprócz barw, bo każda korporacja ma swoje barwy, no to od razu widać, aha, to są pistoletowcy, no tutaj lepiej uważać.
Ja może bym dopowiedział dla państwa, dla słuchaczy, dwie takie ważne rzeczy, gdzie być może nam umknęły. Po pierwsze, oczywiście korporacje studenckie, pojedynki to był jakiś promil działalności, tak? To jest zupełnie dodatkowa.
To w Laudzie.
Nie, no, oczywiście korporacje akademickie miały i mają nadal przede wszystkim cel no, pracy nad członkami, tak? Nad swoimi korporantami, kształcenia postawy patriotycznej, takiej zaangażowanej w życie uczelni, w życie danej społeczności. I redaktor jeszcze wspomniał o tej elitarności wcześniej. To może powiem tak. Ja nie lubię tego słowa nadużywać, ale może warto podkreślić, do korporacji istniała pewna selekcja. Ona do dzisiaj istnieje oczywiście. To znaczy do korporacji...
No jak się przystępuje do korporacji, to jest to pytanie właśnie.
Dokładnie tak. To jest jakby pierwszy punkt, kiedy do korporacji można przejść z ulicy, powiedzieć, chciałbym się zapisać i już jest korporantem. Nie. Do korporacji można zostać zaproszonym. To trwa dłużej, krócej, ale to też powoduje, że w korporacjach trafiają takie jednostki, przynajmniej z zasady, które chcą razem pracować, chcą razem coś tworzyć, tak? I pracować gdzieś tam.
Czy jest okres rekrutski, że się tak wydam, bo niektórzy mówią o takich instytucjach, które mają charakter elitarny w sposób, bym powiedział, no taki, że no mówią, że ten okres rekrutski bywa nie najprzyjemniejszy.
Na tym etapie mogę powiedzieć tak, że po pierwsze, wyprzedzając trochę pytania, nie o wszystkim możemy powiedzieć, ponieważ część ceremoniałów i tradycji korporacyjnych jest po prostu objęta tajemnicą. Natomiast to tak na marginesie. Natomiast jeżeli chodzi o ten okres, oczywiście, że tak, mamy dwa podstawowe ryty organizacyjne. Lauda jest przedstawicielką rytu ryskiego, o którym też jeszcze potem warto parę słów powiedzieć, bo on się różnił od dorpackiego. W Rydze powstał, można powiedzieć, bardzo prężny ośrodek korporacyjny polski również. Tam powstały drugie najstarsze korporacje polskie, Arkonia i Welecja. Arkonem był między innymi generał Anders, Weletą był prezydent Ignacy Mościcki, tak przy okazji. Natomiast...
To nie jest przy okazji, bo ja cały czas mam taką tezę, że to tak. Się nie zostaje przy okazji z prezydentami, jeśli się było korporantem.
To może taką anegdotkę. Ignacy Mościcki, ponieważ każdy korporant ma w swoim spisie, musi podać adres. Ignacy Mościcki podawał adres Plac Zamkowy 1 Warszawa przez kilka lat będąc prezydentem, no przez 14 lat prawie będąc prezydentem. Więc mamy takie właśnie zaproszenia od ministra Mościckiego do odwiedzin u niego na zamku z adresem Plac Zamkowy. Ale wracając do tego pytania o okres rekrutski. Mamy 3 albo 4 elementy hierarchii organizacyjnej, ponieważ trzeba się wspinać po szczeblach kariery. Ja śmieję się, że najważniejsze szczeble to są szczeble na literę F, czyli Fuchs, to jest właśnie kandydat, i Filister, to jest to ukoronowanie korporacyjnej kariery. W środku mamy albo tylko barwiarza, i tak jest w Laudzie, to jest pełnoprawny członek korporacji, student. Natomiast w Polonii mamy barwiarza i jeszcze komitona. No, nie będę już wchodził w szczegóły, dlaczego mamy taką skomplikowaną strukturę. Fakt faktem, że Fuchs to osoba, która jest zaproszona na początek jako gość, może przychodzić na spotkania otwarte, na spotkania półotwarte, i korporacja się tej osobie przygląda. Oczywiście robi to już wcześniej, bo żeby ktoś został zaproszony, też jest obserwowany. Następnie podczas tego okresu gościowania, tak to nazwijmy, ta osoba ma pewne uprawnienia polegające na tym, że może właśnie dostawać informacje o różnych imprezach, przychodzić na półotwarte spotkania. Kiedy po pewnym czasie jej korporacja się podoba, a ona podoba się korporacji, dochodzi do złożenia propozycji podania. Podanie, oczywiście w każdej korporacji jest to szczegółowo uregulowane, też nie będziemy podawali tych szczegółów. Podanie rozpoczyna już taki okres właśnie oficjalnego przyjęcia na zasadzie początkowej na prawach kandydata, czyli fuksa. No i fuks to osoba, która faktycznie ma poznać korporację lepiej, już będąc w środku, ale nie mając jeszcze pełnych praw, na przykład nie ma prawa udziału w tak zwanych kołach czy konwentach, czyli zebraniach wszystkich członków, którzy podejmują wiążące decyzje, bo korporacje są zorganizowane demokratycznie. No i oczywiście nie ma prawa do obejmowania urzędów.
Ja myślę,
no i nie
że
ma prawa
o szczegółach tego wszystkiego dowiemy się już za chwilę. Zapraszam Państwa po chwili przerwy i spróbujemy się też zorientować, czy prawie że tajna organizacja jest, na jaką wyszły korporacje studenckie, rzeczywiście ma coś tajemniczego do ukrycia.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Słuchamy dzisiaj rozmowy na temat korporacji akademickich. Niedługo, a właściwie w ten weekend, mamy wielkie święto korporacji akademickich z krajów bałtyckich tu w Gdańsku. Żeby to dobrze zrozumieć, to próbujemy wyjaśnić, czym są korporacje akademickie. Mówimy o ich przeszłości, to takiej przeszłości bardzo skomplikowanej. W przerwie żeśmy rozmawiali o powstaniu Laudy, czyli tej korporacji, do której należy jeden z moich gości, czyli Jan Daniluk. Korporacja powstała w Kownie, tak? W 1928 roku?
Tak, zgadza się. Lauda została założona w 1928 roku.
Czyli kiedy istniała niepodległa Litwa.
Tak, w Kownie, które wówczas pełniło funkcję, no było stolicą Litwy. I to jest, mówię, to jest bardzo skomplikowane, to bardzo też ciekawie wygląda w przypadku Gdańska, o czym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać. Lauda jako polska korporacja, jako jedyna tam działająca do 1939 roku, do 1940 de facto, no jednoczyła polskich studentów tam mieszkających, tam studiujących, tam żyjących i ona powstała niejako troszeczkę w obronie praw polskich czy Polaków przeciwko studentom litewskim, powiedzmy, czy, żeby konsolidować polskich studentów i tam na przykład otrzymała świetne stosunki, albo co najmniej poprawne, z niemieckimi studentami, tak? Co na przykład w przypadku Wolnego Miasta Gdańska, gdzie także działały polskie korporacje obok niemieckich, ukraińskich, czy na przykład estońskiej, no takie kontakty były wręcz nie do pomyślenia, więc to
no jest właśnie, teraz wracamy z tego czasu, kiedy te korporacje powstawały, do tego czasu, kiedy napotkały na nowe czasy. Czyli wydaje się, że czasy polityczne i czasy bardzo nacjonalistyczne. Czy to jest tak, że organizacja, która w założeniu miała bronić praw, no właśnie studentów jednej nacji czy jednego regionu, no jakby to być, ostała się na te wyzwania XX wieku. No, ten doświadczenie gdańskie jest takie skomplikowane, bo tutaj mamy do czynienia nie tylko delikatnie mówiąc z rywalizacją, ale też z nie najlepszymi zachowaniami na przykład studentów niemieckich wobec studentów polskich.
Tak, oczywiście, żeby zrozumieć specyfikę Gdańska, należy przede wszystkim cofnąć się do jeszcze jednego bardzo ważnego momentu, założenia w ogóle Politechniki tutaj w Gdańsku, co miało miejsce w 1904 roku, bo była to uczelnia, która powstała, bo była to przecież młoda uczelnia, tak? W momencie zakończenia I wojny światowej miała raptem 14 lat. Natomiast ona powstała dlatego, aby przynajmniej w założeniu władz pruskich, władz cesarskich tak naprawdę wówczas, polegało na tym, że ona miała ugruntować, tutaj cytuję, ugruntować Niemczyznę na tym terenie. Oprócz tego oczywiście powstał kierunek budowy okrętów, drugi po Berlinie, bardzo potrzebny dla gospodarki ówczesnych Niemiec, II Rzeszy, etc. Natomiast jakby w teorii ta uczelnia powstała po to, żeby tutaj ściągnąć studentów z innych terenów, no, z terenów niemieckich, tutaj ugruntować ten niemiecki charakter. No i teraz jest koniec I wojny światowej, powstaje coś, no taki kompromis, który nie zadowala żadnej ze stron, ani strony młodej, odrodzonej po latach niewoli Polski, ani tutaj miejscowych Niemców, no którzy nie godzą się na powstanie czegoś takiego karykaturalnego jak Wolne Miasto. I Politechnika Gdańska staje się obok spraw portu jednym z tych dwóch największych zarzewi i niemalże ciągłego antagonizmu między stroną, między Berlinem, tak, Berlinem Gdańskiem, a Warszawą. I tutaj trzeba przepowiedzieć, że faktycznie rola korporacji akademickich, czy to tutaj miejscowych niemieckich, czy to polskich, była dość szczególna. To też powodowało, dlaczego stopień, nazwijmy to odsetek studentów, którzy należeli do korporacji, czy to polskich, czy to niemieckich, był niezwykle wysoki. On sięgał 60, 70, niekiedy 80%. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Ale tak było, ponieważ no, się może korporacje gromadziły studentów określonych ideowo, odważnych. No i tak to było. Były stosunki napięte, to był kolorowy świat, barwny, Ale były napięcia.
Czy w międzywojniu w Polsce, już nie mówimy o Gdańsku, ale w Polsce, korporacje nabrały charakteru politycznego? Ja oczywiście pamiętam tę scenę ze Zawatego Szczęścia, gdzie mamy scenę korporantów bijących laskami szyby, no i w domyśle być może bijących także...
Żyletki na tych laskach i oczywiście zawsze tam jakiś Żyd przechodził, który został przez korporanta pobity. To jest straszny obraz, sfałszowany obraz życia korporacyjnego. O tym zresztą warto powiedzieć, jeżeli chodzi o Zezowate Szczęście, bo to jest niezwykle popularny film i zresztą zabawny i całkiem niezły film, poza tą warstwą mocno, mocno propagandową. Ale jeszcze nawiązując do tego, co powiedział Janek, Polonia w Dorpacie, Lauda w Kownie i korporacje gdańskie w Gdańsku, to były korporacje okresu i miejsca wyjątkowego, bo to były korporacje na obczyźnie. Dorpat nie był w Polsce, Kowno nie było w Polsce, Gdańsk tak naprawdę nie był w Polsce. To było wyjątkowe miejsce, które było tak właściwie ani nie w Niemczech, ani nie w Polsce i jednocześnie i tu, i tu.
Bo choć taki jest początek tych polskich korporacji.
Stąd się biorą te problemy związane właśnie z tym, że w Dorpacie mieliśmy problemy z Niemcami, czy w Kownie mieliśmy problemy z Litwinami. Ale pamiętajmy o tym, że absolutna większość korporacji polskich powstała w wolnej Polsce po roku 1918, a właściwie po roku 21, czyli po wojnie z bolszewikami, bo na tą wojnę poszli wszyscy korporanci, rzecz jasna. Potem nastąpił wybuch, eksplozja korporacyjnego środowiska, wręcz nazwano Rzeczpospolitą korporacyjną ten świat studencki, ponieważ rzeczywiście mówiono o tym, że nawet na niektórych uczelniach do 20% studentów to byli korporanci. Korporacji, jak powiedziałem, było około 300.
Czy one były elitarne i czy były polityczne?
Po wojnie, no przy 300 organizacjach nie można mówić, że były wszystkie jakieś, że były elitarne albo że były nieelitarne. Tego bym nie generalizował i nie upraszczał. Natomiast jeżeli chodzi o Zezowate Szczęście, tam jest scena o tyle interesująca, że Piszczyk sobie idzie w szeregu, krzyczy Żydzi na Madagaskar, wodzu na Kowno, słynna scena i nagle odłączają się z tego peletonu korporanci. Wszyscy mają te same dekle, co bardzo interesujące, więc odpowiedzialny za rekwizyty człowiek wiedział, co robi. Wszyscy mają dekle Arconi. Korporacji XIX-wiecznej, w szeregach której, podobnie jak w Polonii, byli Żydzi. Ormianie, Tatarzy, różnego rodzaju nacje, bo nikt nie pytał o religię, nikt nie pytał o polityczne przekonania. Należało czuć się Polakiem, ale nikt nie robił badań genealogicznych i nie sprawdzano, że ktoś jest prawdziwym Polakiem. Prawdziwy Polak na Kresach to był właściwie prawie każdy, kto się czuł Polakiem. W związku z czym scena jest zafałszowana, ale to mało tego, że zafałszowana, to jednocześnie daje fatalne świadectwo o korporacji Arconia. I proszę sobie wyobrazić, że filistrzy Arconi kilkanaście lat temu zażądali przeprosin.
Tutaj wracając teraz do tego, to
jeżeli mogę dokończyć, bo też zaangażowany był w to Andrzej Wajda, który też miał wpływ na dobór tych rekwizytów. I są przeprosiny oficjalne, że nie wiedział, że nie zdawał sobie sprawy, bo inni rekwizytorzy również mówili o tym, że nie wiedzieli. Jest kilka filmów powojennych, bardzo dobrych, klasyków kina polskiego, w których pokazuje się korporanta, faceta w czapeczce, jako antysemitę, jako pałkarza, jako kogoś, kto... czy kalesoniarza, często nazywanych w ten sposób. W encyklopedii 13-tomowej proponuję zobaczyć hasło korporacje akademickie, młodzież z dobrych domów, często obszarniczych, która pije dużej ilości alkoholu na swoich spotkaniach i śpiewa bezesne piosenki. Kilkadziesiąt lat tego typu propagandy zrobiło swoje. Korporacje dzisiaj kojarzą się właśnie przez to fatalnie i podkreślę jeszcze raz, jest to zafałszowany, wypaczony obraz propagandowy.
Choć ja teraz chciałbym spytać o taki dalszych kuzynów waszego ruchu, czyli chcę spytać o Stany Zjednoczone. Tam takie greckie litery się pojawiają co pewien czas.
Tak.
Chcę też spytać o takie instytucje, które na przykład są w Wielkiej Brytanii, gdzie na przykład klub Blingtona też ma taką opinię mniej więcej jak ci korporanci, o których pan powiedział o zafałszowanym obliczu. Do tej pory uchodzi ta organizacja za miejsce, gdzie się właśnie głównie pije i zajada, jakby to powiedzieć bardzo dobrze. Zresztą przypomnę, że spośród Polaków to Radek Sikorski zdaje się jest jednym z członków tego stowarzyszenia, było też bardzo wielu brytyjskich premierów, bardzo wielu wpływowych ministrów i to, co paradoksalne, obu wielkich brytyjskich partii. To też takie są organizacje, które no przybierają formę jakby znaną chyba, jak mi się wydaje, z niemieckich czy też polskich korporacji.
Jeżeli tak, to dość wynaturzoną mam takie, odnoszę takie wrażenie, jeżeli działalność się sprowadza tylko i wyłącznie do
myślę,
do...
że nie, ale jakby to ładnie powiedzieć, opinia zewnętrzna jest taka.
Ale... Bractwo amerykańskie. Miałem przyjemność spotkania się z członkami kilku bractw amerykańskich i oczywiście, że w każdym gronie, a mówmy o tym, że tam mówimy o tysiącach takich organizacji, w Polsce mówimy o 300. Z całą pewnością mogę powiedzieć, że w gronie 300 polskich korporacji międzywojennych były korporacje, z którymi Polonia nie utrzymywała żadnych relacji, była oburzona na ich działania i były to działania w dużej mierze, które no, nazwalibyśmy o charakterze nacjonalistycznym. Ale to był margines i to wynikało z faktu, że zapotrzebowanie na tego typu organizacje było duże i partie polityczne często tworzyły sobie przebudówki, które udawały korporacje. Ale korporanci dokładnie wiedzieli, z kim mają do czynienia i nie było możliwości, żeby utrzymywać tego typu kontakty. Nawet w Wilnie, w którym Polonia była w okresie międzywojennym, były właściwie dwie grupy korporacji. Te, które chciały bardzo łatwo, tanim kosztem dojść do pewnych wpływów przez to, że połączyły się z, jako pewnego rodzaju filie czy przebudówki partii politycznych, ale one były izolowane w środowisku właśnie przez to, że ten tradycyjny sznyt XIX-wieczny korporacyjny, który Polonia do dzisiaj wyznaje, to jest sznyt apolityczny, multireligijny w tym sensie, że my nie pytamy się naszych członków o wyznanie i to no, o tym nie wolno mówić. Każdego jest to prywatna sprawa. Nie mamy przekonań politycznych i nie wolno członkom czynnej korporacji angażować się w działalność polityczną w ogóle. Filister już może, ale nigdy nie może robić tego w sposób, który mógłby zaszkodzić jego korporacji. Czyli wychowujemy obywateli, wychowujemy patriotów w dobrym tego słowa znaczeniu. Nazwałbym to państwowcami, czyli osobami, którym na sercu leży dobro kraju, bez względu na etykietkę partyjną czy polityczną, bo uważamy, że jest mnóstwo pracy do wykonania, jeżeli chodzi o kwestie wychowania młodych ludzi, właśnie w oderwaniu od bieżącej polityki, czyli wychowanie porządnych, uczciwych, młodych ludzi, którzy z czasem zasilą szeregi polskich, no, polskiego narodu, tak można powiedzieć.
Czy powiem więcej, to już o tym wspomniałeś, Marcinie, ale to jest tego typu ryt, to znaczy ten bardzo silnie jasno powiedziane, że kwestie religii czy przekonań politycznych nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek sporów wewnątrz korporacji, no bo to by rozsadziło korporację, tak? Więc nie mogą być podejmowane te tematy, a więc czy na przykład czynny korporant nie może być członkiem partii na przykład, tak? I to samo jest na przykład także w Laudzie. Ale mam wrażenie, że to jest generalnie rys pewien tych korporacji, które mają to swoje korzenie bądź w tych, nazwijmy to kresowe korporacje, bądź te, które tak jak przed Lauda zostały założone jako córki korporacyjne przez te kresowe, tak? Tak jak na przykład Lauda, więc i to do dzisiaj obowiązuje, no, oczywiście.
Były korporacje
tak,
polityczne, tak. Były korporacje bardzo katolickie na przykład, czy protestanckie też. One były nieliczne w Polsce, ale były, więc tutaj jak najbardziej to funkcjonowało. W Niemczech jest cała ogromna rzesza korporacji, kilkaset korporacji katolickich, one tworzą specjalny katolicze Verband, specjalne zgrupowanie korporacji katolickich, nieuznawane przez inne korporacje, więc ten światek korporacyjny w Niemczech RFN przetrwał. Nie było tej zapaści, która była w Polsce. Ale powiedzmy jeszcze jedną rzecz związaną z korporacjami, bo wokół nich pojawia się pewna taka nutka niesamowitości, tajemniczości, która powoduje, że ludzie nie pytają, tylko dopowiadają sobie pewne rzeczy.
Taka lekko masońska atmosfera.
Tak, oczywiście oskarżają nas o to, że jesteśmy masonami, że jesteśmy nacjonalistami. Zapewniam, że nie. Absolutnie nie jesteśmy ani masonami, ani nacjonalistami. Dlaczego są takie grupy na całym świecie? No są dlatego, że naturalna dążność jest zawsze ludzi do tworzenia pewnych grup zamkniętych, które chcą realizować razem wspólne cele. Naszym celem akurat przecież nazywamy się Polonia, czyli naszym celem jest dobro Polski. I jakby to nie brzmiało szumnie i górnolotnie, to jest aż tyle i tylko tyle. Co robimy? W Gdańsku na przykład organizujemy co roku bal karnawałowy. Jedyny bal z prawdziwego zdarzenia. Nie jest to potańcuwa, przepraszam za słowo, no, ale potańcuwa z kotletem w dłoni, jak kiedyś mój znajomy opisał bardzo wiele tak zwanych bali dzisiaj organizowanych. Jest to bal organizowany według scenariusza międzywojennego z prawdziwym wodzirejem, z walcami kotylionowymi, z frakami, długimi sukniami i ze smokingami. Cieszy się coraz większą popularnością i to jest taki nasz wkład w życie kulturalne Trójmiasta. Organizujemy otwarte wykłady, bo nie jesteśmy tylko, nie uskuteczniamy chowu wsobnego, ale również organizujemy otwarte wykłady z ciekawymi gośćmi. Dzięki temu, że nasi filistrzy i nasze kontakty sięgają również Warszawy czy zagranicy, mamy możliwość sprowadzenia do Gdańska ciekawych prelegentów po to, żeby również w ten sposób służyć społeczności miejscowej, bo to zawsze było dla korporacji bardzo ważne, żeby oczywiście dbała o wychowanie swoich członków na najlepszych możliwych obywateli Polski, więc to na pewno jest główny akcent na ludzi honoru, na ludzi, którzy umieją tańczyć, którzy znają języki, którzy umieją się zaprezentować, którzy umieją przemawiać, którzy mówią ładną polszczyzną, ale również dbamy o społeczność lokalną. Konwent Polonia osiadł w Gdańsku czy w Trójmieście i staramy się działać dla lokalnej społeczności, ponieważ zawsze byliśmy blisko związani z ludźmi.
Choć to jak zabrzmiało, jak troszeczkę jaka taka mała reklama, ale ja bym powiedział raczej w drugą stronę.
Chciałbym sprawdzić.
A jak to jest wtedy w momencie takim odwołujecie się do tych na przykład braci Filistrów, że się tak wyrażę? Znaczy, rozumiem, że czasami jest tak, że się pokoleniowo znacie, czyli po prostu studiowaliście w tym samym czasie byliście korporantami.
To się nazywa cetus, tak zwane, czyli przyjęci w tym samym roku do końca już życia.
Ale właśnie mówię, tymczasem czasami jest to tak, że szczególnie dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z korporacjami, które działają na wielu uczelniach w Polsce, no to teraz...
To jest niemożliwe.
Tak?
Korporacja może działać tylko na jednej uczelni. To jest zasadą, czyli nie ma możliwości. Potem Filistrzy się rozjeżdżają po świecie, to prawda, ale jeżeli chodzi o korporację, zasadą generalną jest to, że jeżeli mamy być braćmi, bo w Polonii mówimy o tym, że członkiem korporacji może być ten, do którego wszyscy mogą z przekonaniem powiedzieć bracie, ale to nie tylko i wyłącznie jest jakaś tam etykietka, ale faktycznie tak czują, ponieważ przy przejmowaniu Fuchsa obowiązuje większość zwykła, czyli więcej musi być za niż przeciw, bo zawsze głosujemy. Głosujemy czarnymi i białymi kulami, więc jest to głosowanie tajne, tradycyjnie mamy specjalne tego typu procedury. Natomiast jeżeli chodzi o przyjęcie na pełnoprawnego członka, wszyscy muszą być za. Wystarczy jedna czarna kula, ta osoba nie będzie członkiem, bo ona już w tym momencie otrzymuje członkostwo na całe życie, więc wszyscy muszą być święcie przekonani, że ta osoba się nadaje. Więc selekcja jest bardzo
surowa. A dużo jest takich momentów, kiedy ktoś się starał, a potem nagle jedna kula nie tak jak trzeba i
to się zdarza. Ja statystycznie nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale nie jest to na pewno formalność.
Ale czy to jest rozczarowujące wtedy dla kogoś takiego, wedle pana oceny?
Jest bardzo różnie, bo pamiętajmy o tym, że osoba, która o korporacji coś słyszy, no, połowa tych informacji okazuje się nieprawdziwa, następnie poznaje korporację od środka jako Fuchs, też wyrabia sobie pewne zdanie dotyczące zarówno korporacji, jak i ludzi, bo korporacje to przecież są ludzie, więc czasami bywa, że jest lepszy zestaw akurat w tym momencie, bardziej aktywny, większy. W związku z tym po czasie jest ona dopiero w stanie wyrobić sobie zdanie i czasami jest to rzeczywiście smutne, a czasami jest to stwierdzenie, że no to nie jest dla mnie, jednak dziękuję. To się zdarza. Po to jest okres fuksowski, kiedy my nie mówimy zbyt wiele tej osobie, nie tracimy na tym, że ta osoba przychodzi i odchodzi. Z drugiej strony oczywiście...
Zresztą mnie korci, o czym nie mówicie, to takie...
No, mamy mnóstwo, zresztą to też jest elementem bardzo ważnym. Ja może taką podam anegdotkę związaną z okresem niedawnym, czyli wojną. Otóż pani historyk budowała kiedyś, pisała kiedyś książkę o organizacjach Armii Krajowej, o oddziałach Armii Krajowej, szczególnie tych do zadań specjalnych. I nie wiedziała kompletnie, jak połączyć, jaki klucz znaleźć do doboru ludzi. Bo mówiła, dobrze, tutaj widzę rodzinę, tutaj widzę sąsiadów z jednej ulicy, tutaj widzę uczniów z jednego liceum, ale tutaj kompletnie nic nie rozumiem.
I mój przyjaciel historyk
mówi, o, znam nazwiska, to są tylko korporanci. Że to jest kto? Korporanci. Okazało się, że właśnie lojalność, która jest bardzo ważna w korporacji, budowana jest również w ten sposób, że sprawdzamy, czy ktoś jest dyskretny, czy potrafi zachować tajemnicę. Jeżeli nie, to oczywiście trudno mu zaufać, bo zaufanie jest, myślę, jednym z elementów ważnych.
Kluczowe, tutaj,
ale to w takim razie, wracając do tych list, znaczy mówiliśmy o korporacjach w Polsce, mówiliśmy o korporacjach w Niemczech, mówimy też o tych bractwach w Stanach Zjednoczonych, no to łatwo jest powiedzieć, że na przykład te najsłynniejsze bractwa w Stanach Zjednoczonych, no to można powiedzieć, że tam jest tych prezydentów, którzy, tak. No, prawda,
w
sporo.
Też, w Niemczech też. W Niemczech przecież przewodniczący Parlamentu Europejskiego dwóch to byli korporanci. Prezes dużych firm, BMW, AEG i tak dalej, to są korporanci.
Ale czy to jest, kultury, jakby to powiedzieć, dowód na to, że rzeczywiście mamy do czynienia z tajnym spiskiem, czy tego, że słusznie wybiera się osoby do korporacji w czasie studiów?
Nie wierzę w to, że, czy może im powiem inaczej. Częściowo oczywiście do korporacji trafiają osoby, które mają pewien potencjał, zawsze się o to dba i ten potencjał nie zawsze jest wykorzystany. Naturalną rzeczą jest, myślę, że wśród korporacji zdarzą się takie osoby, tylko że my mówimy o gwiazdach. Każdy członek Polonii ma swój numer kolejny i wiemy dokładnie, którzy jesteśmy. Ja jestem 1569, to nie jest żadna tajemnica. 79, przepraszam. To nie jest żadna tajemnica. I w związku z tym wiem, kto był przede mną. To jest elementem wychowania korporacyjnego, że uczymy również o poprzednikach. Absolutna większość z tych ludzi to byli, można powiedzieć, zwykli, porządni, uczciwi ludzie. Żadne gwiazdy, żadni prezydenci, żadni dyrektorzy czy artyści, bo tak naprawdę naród składa się w większości z porządnych, uczciwych ludzi, bez względu na ich pochodzenie społeczne czy na ich wybitne cechy. I myślę, że powinniśmy też troszeczkę zejść z tego wysokiego C i nie szukać sensacji tam, gdzie ich nie ma. Owszem, wśród nas byli ludzie wybitni, ale czy trzeba być dyrektorem, czy prezesem, czy prezydentem, żeby być porządnym, uczciwym, utalentowanym i wartościowym człowiekiem? Na szczęście nie. Nie wszyscy są prezydentami. A w gronie Polonii, w gronie Laudy i innych korporacji było naprawdę mnóstwo porządnych ludzi, mnóstwo ważnych dla historii
działaczy
ludzi, ale niekoniecznie pierwszoplanowych. Bo bardzo często jest tak, że pierwszoplanowi ludzie są indywidualistami. Oni często działają na własne konto.
A czy czasami patrzycie z przykrością na przykład na to, że kiedy człowiek, który działał jako korporant, potem być może nawet zerwał z wami jakąś już nić porozumienia i na przykład robi coś, czego nie wypada korporantowi?
Powiem tak. Chyba nie pamiętam takiego przypadku. Mamy przypadki, może powiem inaczej. Mamy przypadki, najsurowsza kara w korporacji to jest kara na przykład przed wojną. Była to kara za kradzież. Była taka kara w jednej z korporacji. Osoba, która nosiła krzyż Virtuti Militari, nie miała do tego prawa. Przypięła sobie po wojnie bolszewickiej, kupiła gdzieś tam w Desie, czy Desia to powstała później, ale jakimś tam domu aukcyjnym i nosiła, co było zachowaniem niehonorowym. Wtedy następuje kara banitia cum infamia in eterno, to znaczy, że jest to infamia po wsze czasy i korporant nie może z taką osobą utrzymywać żadnych relacji. Nie podaje jej ręki, nie wiem, wyrzuca ją ze znajomych z Facebooka i tak dalej. Jest to najsurowsza kara. Zdarzyło się to przed wojną chyba 5 razy, a było nas ponad 1000 osób i myślę, że około połowa została z korporacji wyrzucona. Selekcja była bardzo surowa, dzisiaj zresztą jest podobnie. Natomiast cum infamie zdarzało się to bardzo, bardzo rzadko, więc takiej sytuacji zupełnej pomyłki personalnej, że jest to kompletnie nie nadająca się osoba, są rzadkie.
Wróćmy w takim razie do tego przykładu też właśnie, o którym zacząłem mówić, czyli tego przykładu anglosaskiego. Tam to są organizacje jednak znacznie większe, no bo to jest duży kraj. Te organizacje są na wielu uczelniach. Tam mamy takie sytuacje, w której te najsłynniejsze korporacje, czy też najsłynniejsze bractwa studenckie, bo chyba tego terminu w tym wypadku trzeba używać, są organizacjami na miarę, jakby to powiedzieć, wielu set tysięcy ludzi nawet, bo to takie są organizacje. Czy to jest inny pomysł, czy to jest w rzeczywistości rozrost, który waszym zdaniem jakby wypacza trochę to, co wy znacie z korporacji tych polskich czy niemieckich?
To jest zupełnie inny pomysł selekcji, tak? Czy jakiegoś przesiewu? No,
oddziały na każdej uczelni. Beta Kappa ma na kilku uniwersytetach amerykańskich swoje oddziały. Korporacje nie mają oddziałów. Korporacja działa tylko i wyłącznie w jednym ośrodku akademickim, wychodząc z założenia, że bardzo ważnym elementem jest ten element. No, Amerykanie są zupełnie inni pod tym względem.
Tutaj nie może być elementu braterstwa.
Ale na pewno nie taki.
Albo nie tak rozumiany, jak my go rozumiemy. Więc jakby...
Są też małe bractwa też, bo my też patrzymy na bractwa amerykańskie przez pryzmat amerykańskich filmów, tak? Czyli widzimy duże ilości alkoholu, widzimy taką falę jakby amerykańską, kiedy się tych kandydatów upokarza wręcz. Są znane, dobiegają do nas z prasy amerykańskiej przypadki takie właśnie, kiedy ktoś umarł albo ktoś został przez kogoś potraktowany haniebnie, ale zwróćmy uwagę na fakt, że tych korporacji są, tak jak pan powiedział, setki. Członków są dziesiątki tysięcy, a słyszymy raz na kilka lat o takim przypadku, że ktoś się niewłaściwie zachował, więc czarna
ostatnio mieliśmy film oraz książki, które pokazywały, że nie wejście do korporacji ma też swoje zalety, bo tak jest w wypadku twórcy Facebooka, bo żeśmy wspomnieli o wykreślaniu z Facebooka znajomych. On zdaje się z tego, co się orientuje, jakby to powiedzieć, rozpoczął swoją błyskotliwą karierę od tego, że starał się do wejścia do korporacji, ale do niej się nie dostał, więc to też czasami tak bywa, ale mówimy o...
No to nie dlatego, że nie dostał się do korporacji, zrobił karierę. Gdyby, nie wiadomo, jaką by zrobił, gdyby się do niej dostał.
No właśnie. Tak. Znaczy, wróćmy w takim razie do Polski i do tego, tego doświadczenia współczesnego. Jakie są te korporacje dzisiaj? Czy to jest trochę tak, że przepraszam bardzo, ale jest tym jakiś element snobistyczny, czy jakiś element, jakby to powiedzieć, odwoływania się do przeszłości, która już nie istnieje? Bo rozumiem, że to zaczęło się znowu po roku 89, kiedy to właściwie zaczęło móc funkcjonować.
To może nie do końca tak. Korporacje cały czas istnieją, czyli tak, mówi się, że korporacja istnieje do momentu, kiedy żyje ostatni członek. I oczywiście okres powojenny, kiedy one oficjalnie, legalnie istnieć nie mogły, było czasem, kiedy nie mogły być oficjalnie nabywane nowe, dołączane nowe cytusy, nowi członkowie, więc się że to wpłynęło bardzo silnie na przetrzebienie, mówiąc tak brzydko, sceny korporacyjnej. Natomiast one nie powstają od nowa, to znaczy bardzo rzadko są tworzone dzisiaj korporacje na takim surowym pniu, to znaczy zupełnie od nowa. Najczęściej, jeżeli są tworzone, tak jak na przykład Lauda, one są reaktywowane. No bo właśnie nie są tworzone, są reaktywowane.
Pytanie jest, jakie są dzisiaj? bo myślę, że mamy 3 minuty i powinniśmy powiedzieć coś ważnego teraz. Przepraszam, Janku, że ci przerwę, bo powiedzieliśmy o wielu rzeczach tak bardzo radiowo i bardzo medialnie, o sensacjach, o anegdotkach. Oczywiście z chęcią o tym powiedzieliśmy, natomiast nie chciałbym, żeby pozostał taki obraz właśnie snobistycznej organizacji, jakiejś takiej kanapowej, która zajmuje się jakimiś rapierami, jakieś pistolety, zawracanie głowy o 11 w radiu, ktoś nam opowiada o jakichś dziwnych rzeczy. Ja poznałem w korporacji przyjaciół, mam ich do dzisiaj, cenię to sobie i powiem taką rzecz. Jeżeli chodzi o korporację moimi oczami, ja mogę na wszystkich członków Konwentu Polonia liczyć w ten sposób, że o każdej porze dnia i nocy wiem, że jeżeli będę potrzebował pomocy, to ją otrzymam. Jeżeli ja będę mógł pomóc, to zrobię z przyjemnością. I tak naprawdę na pytanie, co mi dała korporacja, dała mi dożywotnich przyjaciół, ludzi, których cenię, których przyjaźń jest dla mnie zaszczytem. I co bardzo ważne, mówię o ludziach 70, 50, 30 i 20-letnich. Bo mam przyjaciół dzięki korporacji właściwie w każdym wieku. Widzę młodych chłopaków, którzy w świecie czy w rzeczywistości, kiedy oskarża się młode pokolenie o bezideowość, brak zainteresowań i najgorsze cechy, widzę zaangażowanych chłopaków, widzę studentów Politechniki uczących się historii Polski, bo dla nich to jest ważne, widzę studentów historii, którzy uczą się czegoś od inżynierów, widzę wymianę myśli, widzę kulturalną dyskusję, widzę umiejętność rozmawiania bez obrażania się na siebie oraz obrażania innych i widzę właściwie nadzieję na przyszłość. Wręcz powiem tak, jestem w średnim wieku, więc mogę powiedzieć, że ja jestem spokojny o przyszłość, widząc takich młodych ludzi, a wiem, że jest to tylko część większej całości.
Doktor Marcin Liszowaty, Janek Daniluk, członkowie korporacji byli moimi gośćmi. Poznaliśmy świat nieco tajemniczy, ale myślę, że bez porównania ciekawszy niż nam się do tej pory wydawało.
Można spotkać korporantów dzisiaj o 18 na Politechnice Gdańskiej w gmachu głównym czy Narutowicza. Będzie otwarcie wystawy, na pewno będą korporanci. Myślę, że część z nich nawet w ceremonialnych strojach. Zapraszam serdecznie, wstęp wolny.
Dziękuję bardzo.